Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnym wydaniu Politycznej Dogrywki. Sprawa unijnego budżetu, a osobliwie weta Węgier i Polski, rozpala umysły w całej nieomal Europie. Harcują publicyści i politycy pospołu, po trzeci ignorancją i cynizmem, i nie wiadomo co gorsze, powodując przy okazji niezły chaos również w umysłach państwa słuchaczy. To też mój pomysł na dwie co najmniej audycje edukacyjne par excellence, bez politycznego zacietrzewienia i gość, ekspert, pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, Akademia Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Witam serdecznie panie redaktorze, kłaniam się państwu.
I oddając głos czym prędzej panu profesorowi, bo czas nagli, poproszę o systematyczną wiedzę na temat Unii Europejskiej, począwszy na przykład od historii, 70-letniej już bodaj.
Dokładnie tak. Od deklaracji Roberta Schumana, francuskiego ministra spraw zagranicznych. W tym roku, w maju, obchodziliśmy okrągłą 70. rocznicę tejże deklaracji, która dała początek utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Czemu węgiel i stal? No bo chodziło oczywiście o możliwość wykluczenia w przyszłości jakichkolwiek konfliktów zbrojnych, przede wszystkim między zachodnimi Niemcami a Francją, w oparciu o produkcję tychże surowców, no, które w XX wieku, ale również i w XIX, wspierały, że tak to ujmę, produkcję na cele militarne. Ten rdzeń, który wtedy się ukształtował, to Francja, Niemcy Zachodnie, Benelux, czyli Holandia, Belgia, Luksemburg oraz Italia. I to się później rozwijało.
Czyli rdzeń, jak dzisiaj się mówi, tak? Rdzeń Unii Europejskiej?
Tak. Ten rdzeń, od którego można powiedzieć wszystko się zaczęło. Spotykamy się jeszcze z takim określeniem Europa Karolińska, w pewnym nawiązaniu do granic ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego jeszcze w okresie Karola Wielkiego, Aquisgrán. Ale tymczasem przesuwamy się do 57 roku, bo to jest bardzo ważny punkt. W historii powstaje na podstawie traktatów rzymskich Europejska Wspólnota Gospodarcza. Oczywiście tam też powstał Euratom, Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Cały czas jeszcze funkcjonowała w dalszym ciągu Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Teraz, panie redaktorze, taki skok pantery do 92 roku. Bardzo ważny rok w kontekście powstania organizacji, jaką znamy dzisiaj, czyli Unii Europejskiej. Dodajmy, że te plany powołania Unii Politycznej Europy Zachodniej, jeszcze wtedy cały czas Europy Zachodniej, to są lata 70. W 79 odbywają się po raz pierwszy bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. To też ważne w tej naszej opowieści, bo od tego czasu aż po dzień obecny to jedyna instytucja Unii Europejskiej pochodząca z bezpośrednich wyborów, mająca ten najbardziej demokratyczny mandat, bo wybierana przez ogół obywateli Unii Europejskiej.
Coraz bardziej ważna, bo coraz przypomnijmy, że na początku całkiem zupełnie zmarginalizowana w sensie decyzyjnym.
Tak, natomiast obecnie w kontekście właśnie wieloletnich ram finansowych oraz właśnie kwestii budżetowych Parlament Europejski odgrywa niezwykle istotną rolę. Można powiedzieć, że tę rolę umacniał sobie, czy wręcz niemalże wyrąbywał kolejnymi traktatami, takimi właśnie jak traktat z Maastricht, potem kolejne, czyli traktat amsterdamski, traktat nicejski.
Czyli absolutna podstawa funkcjonowania Unii Europejskiej, prawda?
Tak.
Zachowując trójpodział władzy.
Tak, choć musimy stwierdzić, że jeszcze póki co Parlament Europejski nie pełni tej bardzo istotnej kwestii, którą pełni w państwach narodowych, a zatem, że powołuje i odwołuje gabinet rządzący, czyli w tym przypadku odpowiednikiem byłaby Komisja Europejska. Myślę jednak, panie redaktorze, że to jest już kwestia nieodległa i że w kolejnej, bo z całą pewnością takowa nastąpi, kto wie, czy nie w zbliżającej się już za chwilę trzeciej dekadzie XXI wieku, nie dojdzie do kolejnej reformy instytucjonalnej, w której właśnie Parlament Europejski takowe uprawnienie otrzyma. Ale też inne instytucje Unii Europejskiej oprócz parlamentu funkcjonują i może króciutko o nich.
Panie profesorze, jeśli mogę wejść w słowo na chwileczkę, bo była próba skonstruowania konstytucji Unii Europejskiej nieudana. Co pełni taką rolę w tym podziale, trójpodziale władzy, jak konstytucje narodowe w Unii Europejskiej?
Traktaty? W pewnym sensie tak właśnie można powiedzieć. Te starania, przypomnijmy 2004 rok, Rzym, podpisanie traktatu konstytucyjnego dla Unii Europejskiej i proces ratyfikacji, który został zatrzymany przez dwa sprzeciwy w państwach założycielskich, w referendum francuskim w maju 2005 roku, a chwilę później, parę dni później dosłownie w referendum w Holandii, gdzie również większością głosów społeczeństwo tenże traktat odrzuciło. Nastąpił okres krótkiej refleksji i w 2007 roku podczas prezydencji niemieckiej, ciekawa sprawa, bo to jest dokładnie taka sytuacja, jaką mamy teraz, bo obecnie także Republika Federalna Niemiec sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, doszło do, że się tak wyrażę, pchnięcia naprzód sprawy reformy instytucjonalnej, która w grudniu 2007 roku zakończyła się podpisaniem traktatu o Unii Europejskiej, traktatu lizbońskiego, traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz karty praw podstawowej Unii Europejskiej. Wszystkie te akty weszły w życie 1 grudnia 2009 roku, po zakończeniu procesu ratyfikacji we wszystkich państwach członkowskich Unii. Tu, panie redaktorze, dodajmy, no rok 2020, który powoli dobiega końca, jest ważny też z powodu pewnego negatywnego precedensu. Chodzi oczywiście o Brexit. W dobie pandemii zapomnieliśmy o tym, że od początku lutego 2020 roku Unia funkcjonuje znów w układzie 27 państw członkowskich, odeszło Zjednoczone Królestwo. Ale może jeszcze, jeśli mogę powrócić do tego wątku instytucjonalnego, to słów parę o Radzie Europejskiej.
No właśnie, często... w kontekście, panie profesorze, w kontekście hierarchii ważności, gdybym mógł prosić, prawda?
To Rada Europejska zajmowałaby tutaj bardzo wysokie miejsce w tejże hierarchii instytucjonalnej, a to zważywszy na to, że jest to gremium, które tworzą szefowie państw albo rządów. Mówię albo dlatego, że to zależy od rozwiązań konstytucyjnych. My pamiętamy w Polsce ten słynny spór o krzesło i samolot z końcówki pierwszej dekady, kiedy Trybunał Konstytucyjny nasz przesądził, że reprezentacja, najwyższa reprezentacja Rzeczypospolitej na spotkaniach Rady Europejskiej należy do prezesa Rady Ministrów, natomiast na spotkaniach NATO do prezydenta Rzeczypospolitej. Ale na przykład Republika Litewska jest reprezentowana też przez prezydenta, tak samo jak Francja czy Finlandia. Natomiast większość, zdecydowana większość państw jest reprezentowana na poziomie szefów rządów. Co Rada Europejska robi? Rada Europejska wytycza impulsy rozwojowe Unii Europejskiej, ale też określa pewien tok postępowania przede wszystkim takiego gremium jak Rada Unii Europejskiej. Wytyczając te cele funkcjonowania, naturalnie jest tutaj bardzo istotna kwestia znalezienia równowagi między z jednej strony rozwojem Unii, a z drugiej strony poszanowaniem interesów państw narodowych, państw członkowskich, co tutaj ma też niezwykłe znaczenie. I panie redaktorze, może jeszcze warto powiedzieć, że często Rada Europejska mylona jest zupełnie inną organizacją międzynarodową na naszym kontynencie. Właśnie. Czyli Radą Europy. No bo nawet to angielskie tłumaczenie European Council w odniesieniu do Rady Europejskiej, a tu w przypadku Rady Europy Council of Europe. To zupełnie inna, bardzo też istotna organizacja międzynarodowa. Przypomnijmy, że to w jej ramach Rady Europy właśnie funkcjonuje Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu. I kolejna instytucja Unii Europejskiej to Rada Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej jest, panie redaktorze, można powiedzieć, współlegislatorem unijnym wraz z Komisją oraz Parlamentem Europejskim. Rada Unii Europejskiej składa się z reprezentantów rządów i obraduje w różnych formatach. Może spotykać się jako tak zwana Rada do Spraw Ogólnych, a może spotykać się jako rada resortowa, na przykład w sprawach dotyczących pracy i polityki społecznej. Na przykład. Albo weźmy jeszcze bardziej bieżący i niezwykle doniosły temat ministrów zdrowia w kontekście koordynowania choćby kwestii związanej z sprawą zamawiania szczepionek i bezpieczeństwa epidemiologicznego państw członkowskich Unii. Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, czyli przewodnictwo, sprawują co pół roku, zmieniając się rotacyjnie, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Polska tę prezydencję w Radzie Unii Europejskiej sprawowała w okresie 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku.
Kolejna obecnie mamy prezydencję niemiecką i to jest pewien problem prawdopodobnie.
To znaczy, gdy spojrzymy na działania pani kanclerz Angeli Merkel, która przypomnijmy zapowiedziała, że no w przyszłym roku, a wybory do Bundestagu we wrześniu 2021 nie będzie się ubiegała ponownie o funkcję kanclerza, czyli zapowiedziała niejako odejście z polityki, myślę, że chciałaby uwieńczyć swoje kanclerstwo również na poziomie unijnym jakimś sukcesem, jakimś dojściem do porozumienia. Berlin wysyła sygnały jednak o gotowości do rozmów, do dialogu. Zobaczymy, jak się to ułoży. Natomiast kolejne z gremiów, które koniecznie trzeba omówić, to oczywiście odpowiednik rządów państw poszczególnych, czyli Komisja Europejska. Gremium, które między innymi jest strażnikiem traktatów unijnych, prawa unijnego, ale też no, pełni te funkcje, które rządy krajowe. Na czele Komisji Europejskiej stoi przewodniczący, w obecnej sytuacji pani przewodnicząca Ursula von der Leyen, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz sześciu wiceprzewodniczących, no i komisarze, którzy mają te teki resortowe. Rolnictwo, rybołówstwo, kwestie sprawiedliwości, rynku wewnętrznego, konkurencji, spraw zagranicznych. I tu, gdy chodzi o sprawy zagraniczne, panie redaktorze, szybciutko przemycę jeszcze wysokiego reprezentanta Unii Europejskiej do spraw stosunków zagranicznych. Ten wysoki reprezentant nazywany jest, tak opatrywać to trzeba pewnym cudzysłowem, ministrem spraw zagranicznych Europy. To ktoś, kto ma koordynować wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa 27. W chwili obecnej urząd ten pełni Josep Borrell, były minister spraw zagranicznych Hiszpanii. Wysoki reprezentant. To też niezwykle istotne, ponieważ wysoki reprezentant również uczestniczy w posiedzeniach tej wspomnianej przed momentem Rady Unii Europejskiej, gdy poruszane są sprawy zagraniczne. No i tak dochodzimy w tej z konieczności oczywiście przyspieszonej opowieści, tym sprincie instytucjonalnym można by powiedzieć, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Panie profesorze, jeśli mogę jeszcze na moment, bo z pewnością za tydzień wrócimy do tego. Skąd pochodzi Komisja Europejska? Bo to bardzo ważna kwestia. Skąd
oczywiście
się bierze?
Pochodzi z nominacji poszczególnych państw członkowskich. Tutaj musimy też powiedzieć o pewnym delikatnym instrumencie kontrolnym Parlamentu Europejskiego, który przesłuchuje kandydatów na komisarzy.
I zatwierdza albo nie zatwierdza.
Tak, dokładnie.
Były takie przypadki.
Dokładnie tak. Również w sytuacjach nadzwyczajnych, i tu zdarzyło się w historii Unii Europejskiej 21 lat temu w 1999 roku coś absolutnie bez precedensu. Mianowicie wskutek bardzo poważnych oskarżeń korupcyjnych kierowanych w stronę niektórych komisarzy, Parlament Europejski wymusił dymisję całej Komisji Europejskiej, na czele której stał Jacques Santer, były premier Luksemburga. Głośna sprawa i istotny precedens, który także posłużył, no ale jak właśnie przed chwilą mówiliśmy, jeszcze niewystarczającemu wzmocnieniu instytucjonalnego roli Parlamentu Europejskiego. Zatem przesłuchania kandydatów na komisarzy. I tu, panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że w tej procedurze nominacyjnej, która miała miejsce rok temu, kiedy konstytuowała się obecna Komisja Europejska, zdarzało się, że komisje odmawiały pozytywnej rekomendacji kandydatom na komisarzy. Na przykład dlatego, że stwierdzano, że w ogóle byli merytorycznie nieprzygotowani. Były takie sytuacje i wówczas państwa członkowskie musiały po prostu wystawić inną kandydaturę na dane stanowisko.
Ale swoją. To jest jakoś przypisane, jakiś parytet przypisane do państw członkowskich? I jakiś, jak to wygląda?
Do niedawna funkcjonowała zasada w Unii Europejskiej, że każde państwo miało swojego komisarza. Czyli tych komisarzy było tak naprawdę 28, bo wliczam jeszcze Zjednoczone Królestwo przed Brexitem. Natomiast teraz ta zasada o tyle się zmieniła, że liczba komisarzy w całym kolegium nie pokrywa się już z liczbą państw członkowskich, co oznacza, że niektóre mniejsze państwa mają na przykład tych komisarzy nie w całym okresie funkcjonowania Komisji Europejskiej. Jeszcze może dodajmy kwestię kadencji, bo to jest bardzo ważna sprawa. Kadencja Komisji Europejskiej, podobnie jak kadencja Parlamentu Europejskiego, wynosi lat 5. To jest 5-letnia kadencja. A na przykład w odniesieniu do wspomnianego przed chwilą wysokiego reprezentanta Unii Europejskiej jest to 2,5 roku, podobnie jak w odniesieniu, i tu panie redaktorze wypełniam pewną lukę, bo nie wspomnieliśmy jeszcze o bardzo ważnym urzędzie, przewodniczącego Rady Europejskiej. Przewodniczącego Rady Europejskiej. Ważny urząd wprowadzony
Donald Tusk,
traktatem
przypominam,
Lizbony.
Tak? Warto wspomnieć, że Donald Tusk był poprzednim przewodniczącym Rady Europejskiej.
Donald Tusk był drugim w kolejności. Pierwszym był Herman Van Rompuy. Proszę zauważyć, że udarło się, że ten urząd pełnią, bo ma on wysoką rangę, byli premierzy rządów. Rompuy, Belgia, Donald Tusk, Polska, a obecnie Charles Michel, były premier Belgii. Także tu jeszcze chciałbym uzupełnić choć te parę słów o przewodniczącym Rady Europejskiej. Niektórzy mówią o prezydencie Unii Europejskiej. Oczywiście jest to
tak
sformułowanie
przesadzone.
Tak, w obecnym układzie kompetencyjnym jest to, można by powiedzieć, bardziej taka formuła publicystyczna, grzecznościowa, natomiast nie odpowiadająca jakby
organizator raczej niż jakikolwiek. Panie profesorze, zmierzajmy do dzisiejszej puenty, bo jak żeśmy sobie uzgodnili, za tydzień będziemy kontynuować ten temat, bo czas nas antenowy się kończy. Jedno zdanie na koniec. Halo?
Na koniec może tak. Trzeba powiedzieć, że Unia Europejska, państwa 27 dojrzewają do kolejnej reformy instytucjonalnej. Sądzę, panie redaktorze, tu się powtórzę, że w trzeciej dekadzie XXI wieku ta sprawa będzie niezwykle istotna, ponieważ suma różnego rodzaju kryzysów, która dotknęła poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej na czele z COVID-em, ale przecież nie tylko, bo jeszcze cały czas efekty kryzysu finansowego z 2008 roku, z którym przecież boryka się wiele państw, będą powodowały konieczność namysłu nad układem kompetencyjnym wewnątrz Unii Europejskiej. Prognozuję, że tutaj rola Parlamentu Europejskiego, bo podkreślmy po raz kolejny, jedynego organu, jedynej instytucji Unii pochodzącej bezpośrednich wyborów wzrośnie.
Kropka, panie profesorze. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Przypomnę, że za tydzień spotkamy się i będziemy kontynuować ten temat i szczegóły będą omawiane. A to była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka. Bardzo dziękuję. A przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną audycję z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia. Kłaniam się.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.